Mój temat na dzisiejszy poranek zawarty jest w jednym zdaniu: stan serca, który niszczy wiarę. Stan serca, który niszczy wiarę. Chciałbym być przez chwilę duchowym kardiochirurgiem. Ok? Duchowym kardiochirurgiem. Każdego roku, nie wiem czy wszyscy, ale przeważnie tak być powinno, każdego roku idziemy na jakieś badania kontrolne. Tak? Młodzi może nie, albo ci, którzy nie przykładają do tego aż tak wielkiej wagi też, ale jeśli się pracuje zawodowo, to jest to jakby wymagane, aby przechodzić badania kontrolne. I kiedy lekarz bada nas, to przeważnie także bada nasze serca, stan naszych serc. Bo serce nasze jest czymś ważnym. Jeśli jest zdrowe, jeśli zdrowo pompuje krew, jeśli funkcjonuje prawidłowo, jeśli wszystkie jej czynności serca są prawidłowe, wtedy czujemy się dobrze. Ci, którzy chorują na serce, ci, którzy mają dolegliwości serca, mają bóle mięśnia serca, czy nie pracują prawidłowo zastawki, czy mają problemy z tętnicami różnymi, które doprowadzają krew do serca, wiedzą, jak niebezpieczne to jest i jak ciężko żyć, jak człowiek odczuwa te dolegliwości serca. Podobnie i my, ludzie wierzący, chrześcijanie, powinniśmy sprawdzać stan naszego duchowego serca. Stan naszego duchowego życia. Stan naszych emocji. Emocji ducha i umysłu. I to na pewno częściej niż raz w roku. Na pewno częściej. I o tym chciałbym dzisiaj mówić. To chciałbym wam dzisiaj przekazać. Dlatego, że duchowa kondycja, stan naszego serca pomaga nam funkcjonować w naszym życiu wiarą. Jeśli są przeszkody, jeśli jest coś, co niszczy nasze duchowe wnętrze, wtedy także niszczy je nasza wiara. I Bóg pragnie, abyśmy sprawdzili, abyśmy przyjrzeli się naszemu wnętrzu, jak funkcjonuje nasze duchowe życie, jak bije nasze duchowe serce. Oto pierwszy fragment Bożego Słowa. Przypowieści Salomona 4:23. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca. Chciałbym, abyście od razu, kochany Kościele, zauważyli, że to słowo nie mówi, że to Bóg będzie dbał o nasze serce. Nie mówi nam, że to pastor będzie dbał o nasze duchowe serce. Sąsiad lub sąsiadka, brat ze zboru, lider grupy domowej. To słowo mówi, że ja mam strzec, pilnować, dbać o stan mojego serca. I kiedy myślałem o tym, to po prostu przeniosłem to do życia fizycznego i rzeczywiście tak jest. Lekarz ingeruje już, gdy stan jest fatalny. Dlatego jest tyle zachęty, aby dbać o swoje serce, aby odżywiać się prawidłowo, aby się ruszać, aby chodzić na spacery, aby funkcjonować tak, jak możemy najlepiej, aby strzec nasze serce. Bo kiedy serce przestaje bić, kiedy serce jest chore, jesteśmy pokonani, praktycznie gaśnie nasze życie. I tak samo w naszym duchowym życiu Bóg mówi, oto Słowo Boże mówi, Słowo, które jest natchnione przez Ducha Świętego, czujniej niż wszystkiego innego, strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Mówi ono wyraźnie, to Słowo, że sami mamy o nie dbać, że jesteśmy odpowiedzialni za stan naszego duchowego życia i że powinniśmy poddawać nasze serce egzaminowi. Pomyślmy przez chwilę. Ile czasu poświęcamy rano na toaletę poranną? Zanim na przykład wyjdziemy, aby spotkać się z ludźmi. Mężczyznom zabiera to zazwyczaj niewiele czasu, dużo mniej. Zależy komu? Niektórym. Bo jeśli ktoś jest narcyzem, no to potrafi, nieprawdaż, przed tym lusterkiem się wyczesywać i przylizywać. Wpatrzony w siebie. Kobiety potrzebują trochę więcej czasu. My, bracia, o tym wiemy. Kiedy trzeba do zboru już jechać albo iść. Zazwyczaj ci, którzy jeżdżą czy dojeżdżają, to już siedzą w samochodzie i czekają, kiedy wreszcie ta moja miła luba przyjdzie. Ale jeszcze to poprawię, jeszcze tutaj po prostu coś sprawdzę. Czy guziki dobrze pozapinane, czy włosy dobrze ułożone, czy w miarę ładnie wyglądam. Powiem dalej tak, o ile bardziej powinniśmy poświęcić czas na to, by sprawdzać, co dzieje się w naszym wnętrzu, w naszym sercu, z naszym duchowym życiem. Jest to bardzo ważne, abyśmy strzegli naszego duchowego serca, abyśmy strzegli naszego duchowego życia, bo z niego tryska źródło życia. Bo to, jak się czujemy z Bogiem, to, jak przeżywamy Pana, to, ile jest wiary w naszym życiu, to, ile zwycięstwa mamy na co dzień, jest uzależnione od stanu naszego serca. Czy tryska z niego źródło życia? Czy tam wewnątrz panuje Boża harmonia? Czy tam wewnątrz wszystko jest zdrowe i dobrze poukładane? Amen? Kiedy zastanawiałem się nad tym tematem, znalazłem takie trzy stany serca, które niszczą naszą wiarę. I o tych trzech stanach naszego serca chciałbym dzisiaj usłużyć i chciałbym nas zachęcić na koniec, abyśmy analizowali nasze duchowe życie. Chciałbym powiedzieć tak, to przesłanie, te trzy stany nie są po to, by kogokolwiek uderzyć, są po to, abyśmy byli przestrzeżeni, abyśmy wiedzieli, co może burzyć naszą wiarę w naszym życiu, co powoduje, że wiele razy nie czujemy się duchowo zbyt dobrze i nie jesteśmy duchowo zbyt silni. Po pierwsze, pierwszy stan serca to nieczystość. Nieczyste serce. Nieczyste serce to stan, który niszczy naszą wiarę, który niszczy nasze duchowe życie, który powoduje, że jesteśmy przygnębieni, załamani, nieszczęśliwi, sfrustrowani, kiedy nieczystość dotyka naszego serca. Czystość. Czy inaczej nieskazitelność, o tym będziemy mówić, nie jest popularnym tematem. Tak sobie pomyślałem o różnych konferencjach, o różnych spotkaniach. Wiecie, niewielu mówi na temat czystości. Power, moc, cuda, muzyka, chwała, radość. Ale jest to temat bardzo ważny, jeśli mówimy o naszej relacji z Bogiem. Bardzo ważny. Mało kto, wypowiadając się na ten temat, przyciągnie uwagę publiczności. Niełatwo jest sprzedać książki na ten temat, przyciągnąć tłumy na swoje seminaria. Jest tak, kochany Kościele? Dlatego, że popularność i nieskazitelność nie idą ze sobą w parze. To jest problem ludzkości. Że popularność i nieskazitelność nie zawsze lubią chodzić ze sobą w parze. Jakoś im nie po drodze. To, co jest akurat popularne, nie zawsze jest właściwe. Chcę, abyśmy o tym pamiętali. A to, co szlachetne, nieczęsto jest popularne. Mówię o życiu, mówię o codzienności, którą mamy. Umieściłem też artykuł na stronie naszego zboru i tam znajdują się te myśli. Wybitny myśliciel i polityk Mahatma Gandhi w 1925 roku w artykule na temat kultury politycznej wymienił 7 grzechów społeczeństwa. Bardzo ciekawe. I są one odzwierciedleniem tego, o czym mówimy. Bo powiedział on tak. Oto 7 grzechów społeczeństwa. 1925 rok. Mahatma Gandhi przemawia i mówi tak. Pierwszym grzechem społeczeństwa to polityka bez zasad. Drugi grzech to dobrobyt bez pracy. Handel bez moralności. Przyjemność bez świadomości, wiedza bez charakteru, nauka bez człowieczeństwa, oddawanie Bogu czci bez ofiary. Takie myśli wypowiedział. Bardzo ciekawe. Więc pozwoliłem sobie je zacytować. Bo one odbijają pojęcie nieskazitelności, czystości. W każdym z tych przypadków odnajdujemy skazę i rysę. Ewangelia Mateusza 5:8 brzmi tak. I czy nam się to podoba, czy nie, oto jest recepta. Oto jest prawda. Oto jest przesłanie. Drogi Kościele, mówię to do siebie, do mojego życia i mówię to do nas wszystkich. Błogosławieni czystego serca. Jest obietnica. Jest obietnica? Zgadzamy się z nią? Czy mamy inne pojęcie? Czy powiemy sobie, bez względu na to, jak żyję, tak i tak Boga oglądać będę? Nie. Pan Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. I to nie jest werset wypowiedziany przez Mahatma Gandhi. To jest werset, który wypowiedział Boży Syn Jezus Chrystus. Bóg daje nam wiele wskazówek. Oto Jego wskazówki, tak? I Bóg ma pewne oczekiwania względem nas. Ma pewne oczekiwania względem nas. W Psalmie 24, wiersz 3 i 4 powiedział tak, ja przeczytam z innego tłumaczenia, oto jest tekst. Kto będzie mógł wstąpić na górę Pana? Komu dane będzie stanąć na Jego świętym miejscu? Tylko ten, kto ma czyste ręce i serce nieskalane, kto nie oszukuje i za marnościami nie goni. W tłumaczeniu, które mamy z Biblii Warszawsko-Praskiej, brzmi to trochę inaczej, ale bardzo podobnie i sens jest ten sam. Kto może wstąpić na górę Pana? Kto stanie na Jego świętym miejscu? Kto ma czyste dłonie i niewinne serce? Kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie? O, bracie, to jest niemożliwe. To nikt nie stanie na świętej górze Pana. Kłamstwo diabelskie. Oszustwo. Jeśli Bóg mówi, że możemy, że mamy do tego możliwości prowadzić życie święte i czyste i mieć zdrowe serce, to On jest prawdą. To On jest prawdą. Bo potykamy się i popełniamy błędy, ale jeśli do Niego przychodzimy i prosimy Go o oczyszczenie, to nasze życie znów jest białe jak śnieg. I taka jest prawda. Problem w tym, że nie wszyscy pielęgnują tę zasadę dbania o swoje serce. Ja powinienem przychodzić do Pana i mówić, kiedy tylko moje serce duchowe boleje: Panie, ja chcę stanąć na Twojej świętej górze, ja chcę, Panie, przyjść przed Twoje oblicze, chcę być czystego serca, niewinnego serca, bo pragnę Ciebie oglądać. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. W liście do Tymoteusza apostoł Paweł w drugim liście napisał takie słowa: jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym, przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana, czystego serca. A więc Bóg chce, aby Jego Kościół, aby ludzie, którzy wzywają Pana, aby ludzie, którzy wielbią Pana, byli ludźmi czystego serca. Jeśli ktoś siebie czystym zachowa, będzie przydatny, będzie użyty do rzeczy wielkich, do rzeczy wspaniałych, będzie poświęcony Panu. Żyjemy w czasie, kiedy wiele mówi się obecnie na temat czystej wody, czystego powietrza. Słyszeliście ostatnio, co Unia Europejska chciała wprowadzić? Żeby nasze ogrzewania, nasze media poszły 100 albo więcej procent w górę. Bo trzeba zabezpieczyć powietrze. Powietrze jest zatruwane. Czystość powietrza. Obecnie się wiele na ten temat mówi. Czystość wody, czystość powietrza, czystość ziemi. Ziemia sama nie da rady. Segregujemy więc odpady. Słyszeliście takie hasła? Ja gdzieś słyszałem. Ale Bóg mówi do nas przede wszystkim o czystości naszych serc. Amen? To nie znaczy, że tamte rzeczy są nieważne. Oczywiście, że są ważne, że dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy świadomie podtruwani. Podtruwani. Jak nie solą, którą się sypie po drogach, to jakimś tam pyłem czy prochem jajczanym, który jest sztucznie wytwarzany, a więc albo wdychamy różne chemikalia, pijemy wodę, chociaż kiedy dobra wiadomość, dobra nowina dla nas i dla nas tutaj mieszkających, kiedy brat Bogdan rozebrał instalację wodną, mówi: o, pastorze, ale wy macie tu czystą wodę. Ile te rurki mają lat? Ja mówię: ponad 20 lat. One mówią, są czyste. Nie ma osadu. Halleluja, Bóg nam błogosławi. Mamy w miarę dobrą wodę, a ona z Czech jest pompowana. Chwała Bogu za braci Czechów. Halleluja. Bóg mówi do nas przede wszystkim o czystości naszego serca. Nieczęsto możemy o tym słyszeć. Nie jest to temat najpopularniejszy dla kasnodziejów. Ludzie się frustrują, kiedy ciągle się im mówi: oczyszczaj się, bądź czystego serca. Najczęściej spotyka się obecnie zachęty i wezwania do poszukiwania. I znów mam kilka myśli. Sukcesu bez poddania się Bogu. Powodzenia finansowego niekoniecznie opartego na prawości. Niezależności, a nie podporządkowanie się Bogu. Pewności siebie bez szukania swojej wartości w Bogu. Możliwości, jak osiągnąć, zdobyć, to znaczy przeżyć American Dream. Takie hasło. Czyli amerykańskie marzenie, bez pytania Boga o Jego wizję dla naszego życia. Ale Dawid, kiedy stanął przed Panem, król Dawid, świadomy swojego błędu, swojej głupoty, swojego grzechu, swojej nieczystości, i oto nagle stanął przed Panem, duchowym kardiochirurgiem, i mówi: Panie, muszę przejrzeć moje serce. Muszę coś z tym zrobić. Psalm 51, wiersz 5 brzmi tak. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przed Tobą. Popatrz, jak Dawid mówi: Panie, ja znam siebie. Ja przetestowałem moje wnętrze. Ja zajrzałem do mojego serca. Panie, ja znam moje występki i grzech mój zawsze jest przede mną. A teraz coś powiem i może ktoś z ławki spadnie. Jesteśmy grzesznikami. O nie, ja nie. Jesteśmy. Jan mówi, kto mówi grzechu nie mam, kłamcą jest. Kłamcą jest. Jeśli jesteś kłamcą, już jesteś grzesznikiem. Proste. Już. Dlatego musimy dbać o nasze serce. Dlatego muszę przychodzić przed oblicze Pana. Panie, Ty widziałeś moją złą myśl. Ty widziałeś moje nieczyste pragnienie. Ty widziałeś, że powiedziałem to, co powiedzieć nie powinienem. Pokrob mnie, werset 9. Pokrob mnie hizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, ponad śnieg bielszy się stanę. Wiersz 12. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Takie proste, nieprawdaż? Przyjdź do Pana. Z życiem w czystości wiąże się wiele obietnic. Przetestujcie Boże Słowo pod kontekstem czystości i poczytajcie, poszukajcie obietnic, które otrzymujemy. Jezus pokazał nam jedną z nich właśnie w Ewangelii Mateusza 5:8. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni zobaczą Boga. Wspaniała obietnica. Przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu słowa czystość. Właściwie zrozumienie jego znaczenia pomoże nam w przyjęciu odpowiedniej postawy, co z kolei jest kluczem do tego, aby ujrzeć Boga w Jego mocy i chwale, bo tego chcemy. Czystość, o której mówi Biblia, oznacza niezabrudzony przez grzech, wolny od wszystkiego, co jest bałwochwalcze, cudzołożne, wolny od wrogości i zwodniczych motywów. To oznacza, że moja doktryna nie jest rozcieńczona, czyli moje poznanie słowa nie jest rozmazane. Moje przekonania nie idą na kompromis. Moja miłość nie jest oziębła, a mój charakter dąży do tego, by być bez zarzutu, jest szlachetny, bez skazy. A więc to jest czystość, do której dążymy. Nagrodę, jaką Bóg obiecał tym, którzy prowadzą czyste życie, zapiera dech w piersiach. Albowiem oni zobaczą Boga. Oni zobaczą Boga. Nikt Boga nigdy nie widział, ale błogosławieni czystego serca, oni Boga zobaczą. Przecież tego właśnie pragniemy, nieprawdaż? Pragniemy widzieć, jak Bóg manifestuje się i demonstruje światu swoje istnienie i moc nad chorobą, grzechem, słabościami i ubóstwem. Tego chcemy. Pragniemy, by Bóg objawił realność swoich cudów i potęgę swojego autorytetu. Ale drzwi do tego wszystkiego mogą się otworzyć przed ludźmi, którzy dbają o czystość swojego serca. Jest to jedna z przeszkód, która niszczy naszą wiarę. Ufam, że wybierzemy ścieżkę czystości. Zostanie ona nagrodzona, bracia i siostry, bo Bóg to obiecał. Błogosławieni czystego serca. Drugi stan. Stan serca, który niszczy naszą wiarę. Obłudne serce. Jedną z chorób duchowego życia może być obłudne serce. I znów chcę to powiedzieć, aby przestrzegać. Profilaktycznie. Tak jak mówi się, aby dbać o swoje serce. Aby dbać, żeby nie zarosło tłuszczem. Nieprawdaż? Aby ćwiczyć, aby uprawiać taki tryb życia ruchowy. Dlatego ludzie biegają na spacery, biegają, chodzą, uprawiają sport i tak dalej. Osoba obłudna to taka, posłuchajcie, znalazłem super definicję. Osoba obłudna to taka, która mówi wszystkim, co powinni robić, ale sama się do tego nie stosuje. Wie najlepiej, co powinni robić inni, ale nie wymaga tego od siebie. To jest obłudnik. Obłudne serce. Należy bardzo zwracać uwagę na ten błąd w postępowaniu. Słyszymy wiele kazań na temat miłości, miłosierdzia i przebaczenia, ale jeśli nie żyjemy według nich w słowie i w czynach, to cóż nam przyjdzie z tej wiedzy? Wielu z nas popełniło z pewnością ten błąd. Może nie. Nie z nas. Wielu innych chrześcijan, powiedzmy z północy Polski, z centralnej, popełniło ten błąd, że na nabożeństwie, jak jesteśmy w społeczności, głośno mówimy amen, ale słowo w czasie kazania. Po jego zakończeniu zaczęło się coś dziać. Zdarzyło się, że w zaufanym, w cudzysłowie, gronie rozmawiamy na przykład na temat nieobecnych lub komentujemy czyjeś postawy. Słuchając słowa o miłości, o przebaczeniu, o przykrywaniu miłością błędów naszych. To jest obuda. Albo nawet zdarzy się nam troszeczkę pokrytykować kazanie, które słyszeliśmy, a na które wcześniej mówiliśmy amen. Każdy z nas jest narażony na obłudne postępowanie. Jesteśmy po prostu na to narażeni. Ja, wy, każdy z nas. To znaczy, co mam na myśli? To znaczy być osobą, która wie, co jest właściwe, bo my wiemy, my mamy ogromną wiedzę. Umie w Kościele stwarzać pozory, natomiast w swoim codziennym życiu postępuje zupełnie inaczej. Dlatego tak ważne jest to pytanie. Co ja tak naprawdę robię? A nie, co udaję, że robię. Amen? Co ja tak naprawdę robię? Jak ja naprawdę żyję? W psalmie 32, wierszu 2, znalazłem taki werset. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy, a w duchu jego nie ma obłudy. Nie ma obłudy. Łukasz 12:1. A gdy się zgromadziły niezliczone rzesze ludzi, tak iż nawzajem się deptali, zaczął mówić najpierw do uczniów swoich, strzeżcie się kwasu faryzeuszów, to jest ich obłudy. Jeśli chodzi o religijność, o postawę znawców prawa, moralności, zasad, przykazań, to większych specjalistów, jak uczeni w piśmie i faryzeusze, nie było. Oni do dziś są tacy sami, wczoraj, dziś i na wieki. Największy problem, jaki mieli faryzeusze, i Pan Jezus to zauważył, że oni wszystko wiedzą, oni wszystkim mówią, jak mają żyć, jak mają postępować, jakich przykazań mają przestrzegać, natomiast sami tego nie robili. Kiedy Pan Jezus przyłapaną kobietę przyprowadzono do Jezusa na cudzołóstwie, to Pan Jezus przyłapał uczonych w piśmie i znawców prawa na ich błędach. Bo bibliści mówią, że kiedy Pan powiedział, jeśli ktoś jest bez winy, niech pierw rzuci kamień. Wszyscy pochylili swoje głowy, spuścili, niektórzy kucnęli na ziemię i pisali po ziemi. Tak? O, przepraszam. Wszyscy pochylili swoje głowy, a Pan Jezus zaczął pisać po ziemi. Wielu biblistów się zastanawiało, co Pan Jezus pisał. Ja nie wiem, ja tam nie byłem. Nie wiem, co pisał. ale pisał coś, co spowodowało, że ani jeden z tych, którzy przyszli z kamieniem, aby rzucić w tą kobietę, nie ostał się na tym miejscu. Wszyscy odeszli. Wszyscy znawcy prawa, świętości, pobożności, wszyscy uczeni w piśmie, którzy cytowali na pamięć wersety z zakonu prawa, wszyscy opuścili to miejsce. Pan Jezus pyta się, nikt cię nie potępił? Nikt. No i ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. To jest łaska. To jest miłosierdzie. To jest miłość, miłość Boża. I Pan Jezus, gdy przejrzał uczonych w piśmie, właśnie mówi, strzeżcie się tego. To jest jak kwas. Kwas, który wszystko niszczy. Tym kwasem jest obłuda. A więc obłudne serce może niszczyć naszą wiarę. Wrócę do tematu, który niedawno głosiłem, chyba, o ile dobrze pamiętam, w tamtym roku, pod koniec, kiedy mówiłem na temat drzewa figowego. Pamiętacie? Które Jezus przeklnął. Jeszcze raz do tej myśli wrócę. Może troszeczkę rozszerzę. Przechodził obok tego drzewa, będąc głodnym, i zaczął szukać na nim owoców. Niestety znalazł tylko same piękne, bujne liście. Kiedy stwierdził, że nie wydało żadnego owocu, przeklął je, mówiąc, od teraz nie wydasz już nigdy żadnych owoców. Czyż nie jest to trudny fragment do zrozumienia? To jest bardzo trudny fragment do zrozumienia. Niektórzy nawet jesteśmy gotowi współczuć biednemu drzewu figowemu. Nieprawdaż? Może myślimy, jakie to niesprawiedliwe. Jakie to niesprawiedliwe. Kiedy jednak zrozumiemy, i tu jest odpowiedź, że każde drzewo figowe powinno mieć owoce w tym samym czasie, co liście. Przeczytajcie o drzewach figowych. To jest specyficzne drzewo. Wtedy, kiedy ma liście, wtedy także ma owoce. I Pan Jezus popatrzył na to drzewo i zobaczył, że jest pełne liści, ale nie ma owoców. I kiedy to zrozumiemy, to sytuacja przedstawia się inaczej. Jezus widział liście. W naszym przypadku. Wczujmy się w drzewo figowe. W naszym przypadku. To zapewnienia, że jesteśmy dobrymi chrześcijaninami. Naklejki na samochodzie. Rybka. Chodzę do zboru. Tak? Na nabożeństwa. Kiedy jednak Jezus szukał owocu, okazało się, że nie może ich znaleźć. Że ich nie ma. I to drzewo właśnie jest obrazem obłudy. Udaje, że posiada coś, czego w rzeczywistości nie ma. Jako ludzie wierzący, którzy dbają o stan swojego serca, musimy zawsze sprawdzać, czy nie jesteśmy przypadkiem drzewami, na których jest pełno liści, ale niestety nie produkujemy żadnych owoców. Czy mało owoców. Ten tekst już jest tutaj wyświetlony. Nie będę go czytał. Ale dodam, że żyjemy w świecie. Ja dochodzę do takich wniosków, kiedy obserwuję ludzi, kiedy spotykam się z nimi, kiedy rozmawiamy, że ludzie są spragnieni i głodni. Mam na myśli ludzi, którzy potrzebują Boga, potrzebują światła, potrzebują prawdy, nadziei i potrzebują także takich ludzi, którzy wskażą im drogę. Drogę do tego wszystkiego. Jeśli chcemy posiadać owoce, to potrzebujemy badać nasze serce. Czy czasami nie wkradła się jakaś rutyna, która nas powoli przytłacza, czy pociska w kierunku obłudy, pewnego udawania? Powinniśmy dbać o to, by wyplenić, wyrwać jak chwasty wszelkie nasienie obłudy, które jeśli zacznie wyrastać, bracia i siostry, zacznie wyrządzać nam ogromną szkodę. Będzie siało spustoszenie w naszym życiu. W wierszu 20 i 22 Piotr odnosi się do drzewa, które uschło, a przechodząc rano ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni i wspomniał Piotr i rzekł do niego: Mistrzu, oto to drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając rzekł im: miejcie wiarę w Boga. Wiecie, obłudne życie doprowadzi nas do suchego chrześcijaństwa. Do wysuszonego, suchego chrześcijaństwa. A Bóg chce, aby nasze relacje z Nim były żywe, były soczyste, były jak wspaniały owoc. Wspaniały owoc. Soczysty owoc. Jak owoc granatu, który w Indiach miałem okazję zajadać. Podobno najzdrowszy, jeden z najzdrowszych owoców na świecie, który ma w sobie zasób, ogromny zasób wszystkiego, czego potrzebuje nasz organizm. Wystarczyło tylko ściągnąć skórę i wydłubać łyżeczką wszystkie soczyste pestki do miseczki. Dlatego tak dobrze się czuję teraz po tych Indiach, wiecie, tak owoce granatu, te wszystkie witaminy, najwięcej witaminy C. Soczysty owoc. Może nie aż tak słodki, ale bardzo zdrowy. I Bóg chce, abyśmy właśnie taką soczystość w sobie mieli. I to prowadzi nas do ostatniego stanu. Wątpiące serce, które zabija naszą wiarę. A więc mówimy o nieczystym sercu, mówimy o obłudnym, a także o wątpiącym sercu. Co to znaczy zwątpić? Zwątpić to przestać być pewnym czegoś. Tu z pomocą przychodzi mi słownik języka polskiego. Zwątpić to przestać być pewnym czegoś, stracić wiarę w coś, zaufanie do kogoś, zwątpić w możliwość ratunku, zwątpić w sprawiedliwość, zwątpić w miłość. Widzicie, do Hebrajczyków 3 rozdział czytamy takie słowa. Uważajcie, bracia i siostry, by wasze serca nie były wypełnione przewrotną wiarą. Nie wiarą. Przewrotna wiara to też, to nie wiara. Aby nie było w was jakiegoś niewierzącego serca, mówi nam tłumaczenie Biblii Warszawsko-Praskiej. Uważajcie, by wasze serca nie były wypełnione niewiarą, przewrotną niewiarą, która co robi? Prowadzi do odstępstwa od Boga żywego. Do oddalania się, tak? Do nabierania dystansu. Każdego dnia udzielajcie sobie napomnień. Oj, tego nie lubimy. Tylko mnie nie napominaj. Tylko się nie waż mnie napominać. Bo to jest nieprzyjemne. Napomnienie jest nieprzyjemne. Udzielajcie sobie napomnień jedni drugim. Oczywiście trzeba umieć napominać. Trzeba przekazywać napomnienie tak, aby zaskutkowało, nie pogrążyło drugą osobę. Jak długo trwa dziś waszego życia? Aby żaden z was nie dał się uwieść przez grzech i nie popadł w zatwardziałość swojego serca. Będziemy bowiem uczestniczyli w dobrach Chrystusa, jeśli wytrwamy do końca w tej samej niezachwianej nadziei. A więc mamy stan wątpiące serce. Chcę coś zobrazować wam, pokazując dwa przykłady. Przykład stanu negatywnego. A więc może być stan negatywny. Co to znaczy stan negatywny? I znów definicja. Negatywny stan wyrażający sprzeciw wobec czegoś, brak akceptacji, mieć negatywny stosunek do rzeczywistości, do prawdy, nie udzielający zgody, prowadzi do braku wiary i zaufania, negujący brak przekonania w powodzenie czegoś, w słuszność czegoś. To jest stan negatywny. Co to ma wspólnego z Biblią i z ludźmi wierzącymi? A pomoże nam to zrozumieć przykład z Ewangelii Marka. I wyszedł stamtąd i udał się w swoje rodzinne strony i szli za nim uczniowie jego, a gdy nastał sabat, zaczął nauczać w synagodze, a wielu słuchaczy zdumiewało się i mówiło, zauważcie to, co tu jest powiedziane, skądże to ma i co to za mądrość, która jest mu dana i te cuda, których dokonują jego ręce. A więc mieli podane, jak na talerzu, ogromne dzieło Boże. Oto nawet doszli do stwierdzenia, oto uznali, że to wielka mądrość, że skąd on to ma? Nikt tak przecież nie mówi. A te cuda, o, te ręce jego, które dokonują wielkich rzeczy. I oto pojawia się stan negatywny. Oto reakcja. Co to jest stan negatywny? Wyrażający sprzeciw. Oto stan, który nie akceptuje, ma negatywny stosunek do rzeczywistości, do prawdy. I oto to się działo w przypadku tych ludzi. Czy to nie ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozeasza, Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? I gorszyli się nim. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie swojej i pośród krewnych swoich i w domu swoim i nie mógł tam dokonać żadnego cudu. Dlaczego? Stan serca. Wątpiące serce. Stan negatywny. Stan sprzeciwu. Stan odrzucenia, braku akceptacji, niepogodzenia się z prawdą. Bóg jest prawdą. Jego obietnice są prawdą, bracia i siostry. Nie pozwólmy, aby ten wątpiący stan opanował nasze serce, bo zabije naszą wiarę i zniszczy wszystko, co Bóg nam dał i staniemy się odstępcami od Boga, którzy będą przepełnieni przewrotną niewiarą. Bóg chce, aby nasze serce było pełne wiary. I dziwił się ich niedowiarstwu. 6 rozdział. I poszedł obchodzić okoliczne osiedla i tam nauczał. Poszedł w inne miejsce. Ja nie chciałbym, żeby Pan od nas poszedł sobie. Żeby odstąpił od nas. Dlatego zachęcam, aby nasz stan był pozytywny. Co to jest stan pozytywny? Pozytywny stan to zgodny z czyimiś oczekiwaniami. Jakie Bóg ma oczekiwania wobec nas? Abyśmy Mu zaufali całym naszym sercem. Do tego stopnia, żebyśmy nie budowali niczego i nie polegali tylko na naszym rozumie. Jest to stan przychylny, aprobujący, zasługujący na aprobatę, godny pochwały, korzystny, pełen nadziei, wiary, ufności, że coś niemożliwego staje się możliwym. To jest stan pozytywny. To jest serce, które jest zdrowe, które nie ma zwątpienia w sobie. Rzymian 4, od 18 do 21. A Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się wierze, choć widział wszystkie skutki przeciwne, choć widział sam negatywizm wokół siebie, on tkwił w stanie pozytywnym, zgodny z czyimś oczekiwaniem. Bóg powiedział, że będę miał potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Oto Bóg powiedział, no ale obumarłe ciało żony, miał 100 lat, oto patrzył na to wszystko i można się załamać i poddać się negatywizmowi, ale Abraham był pozytywnym człowiekiem i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Amen? Mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczyni. Halleluja! Oto serce zdrowe, z którego tryska źródło życia. I na koniec zadanie domowe na ten tydzień dla nas wszystkich, dla siebie i dla każdego z nas. Duchowa terapia. Poświęćmy czas na to, by usiąść i zadać sobie to trudne pytanie. Trzeba poświęcić czas, po pierwsze. Po drugie, trzeba usiąść. Bo jak tak się biegnie i robi wszystko i pędzi, to trudno przemyśleć pewne rzeczy. Chciejmy poświęcić czas, znaleźć czas w tym tygodniu. Chciejmy usiąść i zadajmy sobie to trudne pytanie. Co ja tak naprawdę robię? Amen? A potem poprośmy Boga, by dotknął i uzdrowił nasze serce. Tylko tyle. To jest to, czego Pan wymaga. I On jest niesamowitym kardiochirurgiem. On jest lepszym od najlepszych specjalistów. On z pewnością nigdy nas nie zawiedzie. Nie zawiedzie. On da nam wystarczająco dużo łaski, byśmy mogli strzec naszego serca, tak aby Jego miłość i życie przepływało przez nas. Bo o to chodzi, kiedy mówimy o strumieniu życia, który ma wypływać z naszych serc. Wiersz pierwszy, który był cytowany na samym początku. Czujniej niż wszystkiego innego. Strzeżmy naszego serca, bo z niego tryska źródło życia. I tego źródła życia potrzebujemy, potrzebują nasi bliscy, potrzebują ludzie, z którymi się stykamy, potrzebują ludzie, którzy błądzą, którzy są zagubieni, którzy chętnie by coś zrobili ze swoim życiem, aby się poprawiło. Ale brakuje tego źródła tryskającego życia. Ono powinno wypływać z nas, ze zdrowego serca, ze zdrowego duchowego życia. I niech nam Pan w tym dopomoże. Niech nam Bóg w tym pobłogosławi. Niech nas Pan w tym poprowadzi. Powstańmy na koniec. Pochylmy naszą głowę. Przyjdźmy przed oblicze Pana. Poprośmy Go, aby dotknął naszych serc. Jeśli widzisz, że potrzeba tam jakiejś korekty, jakiegoś uzdrowienia, nie musisz czekać do poniedziałku, do wtorku, do środy. Dobrze jest, kiedy będziemy mieli czas, aby usiąść i zadać sobie to pytanie, ale dzisiaj możesz powiedzieć: Panie, ja pragnę mieć serce zdrowe, stwórz we mnie serce czyste, ducha odnów we mnie, Panie, spraw, aby mojego serca tryskało źródło życia. Panie, ja tego tak bardzo pragnę dzisiaj. Niech to będzie naszą modlitwą na koniec i niech Bóg nam pobłogosławi. Panie, dziękujemy Ci, że Ty jesteś najlepszym lekarzem chorych serc, naszego duchowego życia. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tym, który nas nie odrzuca. Nie musimy umawiać się na wizytę. Panie, nie musimy stać w kolejce, aby się do Ciebie dostać. Możemy do Ciebie przyjść, Panie. Możemy usiąść u Twoich stóp i możemy powiedzieć: Panie, Panie, dotknij naszego serca. Panie, spraw, aby z niego tryskało źródło życia. Pomóż mi, Panie. Spraw, aby moje życie było zdrowe. Aby moje życie duchowe było zdrowe. Jeśli tam jest jakaś nieczystość, Panie, niech oczyszczająca moc oczyści nasze serca. Jeśli potrzebujesz, siostro, bracie, oczyszczenia, bo coś tam się pojawia, coś tam się znalazło takiego, co może jest nieczyste, wiedz, że Bóg cię nie potępia, że ciebie nie odrzuca, ale chce ci błogosławić. On chce, abyś Boga oglądać mógł. Pomódlmy się teraz, aby oczyszczenie spłynęło na nas. Panie, modlę się o tych, którzy potrzebują oczyszczenia. Modlę się o nas, którzy potrzebujemy obmycia Twoją świętą krwią. Niech wszystko to, co nieczyste, to, co zabrudziło nas, niech będzie zmyte, niech będzie oczyszczone, niech będzie zabrane z naszego serca, aby nasze serce było zdrowe i nie niszczyło naszej wiary. Halleluja. Dziękujemy Ci za to. A może ktoś mówi, Panie, Ty widzisz, trochę obłudy jest we mnie. Tak często mówię innym, jak mają żyć i tak oczekuję, że będą żyć tak, jak ja bym chciał, a tak wiele brakuje mi samemu. Panie, usuń to źdźbło z mojego oka, abym nie tylko widział tą belkę brata, ale abym zobaczył, że ja ją mam w sobie i żebym nie osądzał drugiego i żebym nie oczekiwał tylko od innych, ale także oczekiwał przede wszystkim od siebie. Powiedzmy Panu, Panie, oczyść nas, Panie, spraw, aby nasze życie było podobającym się Tobie. Panie, dziękujemy Ci, że także zabierasz wszelką obłudę z naszego życia. Panie, że Ty usuwasz to, co może jest takim środkiem niszczącym nasze życie w wierze. Panie, spraw, aby nasze serca było szczere, aby było strzeżone przez Ciebie, aby w nim było przede wszystkim pełno takiej wspaniałej działalności Twojej dla nas samych, dla mnie samego. Abym ja sam, Panie, mógł powiedzieć, tak, jestem szczęśliwy, bo tryska z mojego życia źródło życia. Panie, dziękujemy Ci za to. A może ktoś zachwiał się trochę w wierze. Może właśnie sytuacje, okoliczności, trudności, problemy zaczęły przygniatać nas. Gdzieś tam wkradło się zwątpienie. Na to zwątpienie był narażony Abraham, gdy widział obumierające ciało swojej żony. Ale on nie dał się pochłonąć niedowiarstwu. Był nastawiony optymistycznie. Odrzucił negatywizm i powiedział, będę ufał Bogu, będę oczekiwał na to, co On obiecał. Pomódlmy się, aby Bóg nam także pomógł. Aby wzmocnił naszą wiarę. Aby Słowo Jego wzmocniło naszą wiarę. Panie, dziękujemy Ci, że nasze serca nie muszą wątpić. Nie chcemy serca wątpiącego, serca, które pogrąża się w niewierze. Chcemy serca pełnego wiary. Chcemy ufać Tobie, Panie, ponad wszystko. Pragniemy, Panie, Ci zaufać w naszych zmaganiach i trudnościach, które mamy. Oczekujemy, Panie, że i w tej dziedzinie chodzenia w wierze pomożesz nam oglądać wielkie rzeczy, bo Ty nagradzasz tych, którzy wierzą i ufają Tobie. Panie, dziękujemy Ci, że to pomoże nam także w naszych zmaganiach i przezwyciężaniu naszych trudności. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci za to, że możemy mieć zdrowe serce. Że możemy mieć serce, które buduje wiarę, które roznieca wiarę. Dziękujemy Ci za to, że jesteśmy błogosławieni i że będziemy Boga oglądać. Dziękujemy Ci, Panie. Chwała Tobie. Błogosławię ten tydzień, który jest przed nami. Błogosław nasze życie. Błogosław nasze postępowanie. Błogosław nasze zachowanie. Aby, Panie, z naszego serca, które strzeżesz i o które dbamy, tryskało źródło życia. Pomóż nam w tym, Panie. W imieniu Jezusa. Amen.